Czy pan Zbigniew, pójść w kolejności pan Maciej Ociepka. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Witam panów i państwa. Doczekałem 3 godziny, to się nie spodziewałem, że będę czekał, ale warto, myślę, mimo wszystko, żeby parę rzeczy wyjaśnić. Jedna uwaga. Pan minister Boni opisał przestrzenie wolności w internecie, które należy omówić i problemy z tym związane należy wyjaśnić i określić zakresy tych wolności. Tam zabrakło jednej rzeczy, w której jestem specjalistą od tygodnia, czegoś, co się nazywa cyberbullying, czyli mówiąc krótko, przemoc internetowa, z którą się i pan premier zderzył, zdaje się, ostatnio i kilku pan, od kilku lat paru ministrów. Rzecz jest taka, że to brzmi trochę, jak ja bym tutaj pod wpływem swoich własnych, prywatnych okoliczności coś mówił. Ja akurat jestem duży chłopiec i wiem, że w grze wirtualnej ma się nie jedno życie, więc mnie zabić się tak łatwo nie da. Natomiast prawa, które istnieją w świecie, bardzo dokładnie i rozszerzają się w bardzo gwałtowny sposób i są bardzo mocno egzekwowane, dotyczą przemocy w świecie do pełnoletności, z grubsza rzecz biorąc. Chodzi o przemoc wobec dzieci, wobec dzieci, dorosłych wobec dzieci, przemoc werbalną, straszenie. Gdzieś się pojawiają dane, nie mam niestety takich danych polskich, ale w USA codziennie około 200 tysięcy dzieci boi się wyjść z domu ze względu na to, że przemoc werbalna, internetowa je po prostu przeraża i obawiają się tego. Więc ja tak wrzucam, że to jest temat, który powinien po prostu mieć swoją odrębną legislację. Bo wolność w internecie nie oznacza wolności czy wolnej woli do niszczenia drugiego człowieka. Tego nikt nikomu nie gwarantuje i takie prawo istnieć nie może. Ja mógłbym tu, właściwie każdy, kto coś wypowiadał, to miałem swoje 3 grosze, czasem wspierające, czasem uzupełniające, więc mógłbym pewnie dużo mówić, ale nie będę tego robił. Muszę jednak parę rzeczy wyjaśnić. To, co spowodowało, że ja tu przyszedłem, to jest wypowiedź pana premiera do tygodnika Wprost, że prawa autorskie są rozdęte i że trzeba je ujarzmić w jakiś sposób, te rozdęte prawa. Tego samego dnia pan Saliusz Wolski w programie telewizyjnym w debacie przyciśnięty przez posła Czarneckiego powiedział, że gdyby miał dokonać wyboru w głosowaniach w Parlamencie Europejskim pomiędzy wolnością a własnością, zagłosowałby za wolnością. Skóra mi ścierpła, szczerze mówiąc, bo wydawało mi się, że obie te wartości są sobie równoważne. Przynajmniej jeżeli ktoś ma własność, to ma wolność do jej posiadania. Jeżeli jedna znika, to się coś złego dzieje. I pomyślałem sobie, że warto jednak państwu powiedzieć coś na ten temat od strony człowieka, obywatela, który owszem, jest twórcą, ale występuje tutaj i to, co się zdarzyło wobec mnie w internecie, nie jako twórca, tylko jako człowiek, który się interesuje tym, co się dzieje na świecie. To, co mnie w aktach ujęło i dlaczego w akcie, co mnie ujęło i dlaczego uważałem, że i uważam nadal, że ten dokument jest wart podpisania, to jest zupełnie coś innego niż te powszechnie komentowane prawa autorskie, dostęp do kultury, co jest świetnym marketingowym i pięknym zresztą ideologicznie tekstem, ale zaraz wykażę, że nierealnym i że nieprawdziwie budowanym, to, że wedle różnych danych ekonomicznych, aż sprawdzałem w różnych periodykach poważnych, światowych, działalność przestępcza, która polega na produkowaniu towarów podrobionych, fałszywych, podrobionych marek, czyli produkty zupełnie obce danej marce, ale z logo danej marki, w różnych dziedzinach życia, zarówno w przemyśle odzieżowym, jak i sportowym, jak i elektronicznym, to są podróbki iPhone'ów, komputerów, marek telewizorów, to są podróbki urządzeń szpitalnych, Philipsa, respiratorów i tak dalej. To wszystko to jest około 250 do 500 miliardów dolarów rocznie. Pieniędzy, które są szarą, czarną strefą. Ludzie, którzy to wytwarzają, pracują na czarno. Nikt tu nie płaci podatków. Ci ludzie, którzy pracują na czarno, nie mają żadnych zabezpieczeń socjalnych, też od nich nikt nie płaci podatków. Ci, którzy handlują tym, wprowadzając do obiegu gigantyczne ilości towarów na gigantyczne kwoty, doprowadzają do upadku lub do zachwiania realnie istniejących legalnych biznesów. Bo ciężko jest walczyć nie tylko z konkurentem, bo się produkuje samemu świetny telewizor i tam jest Sony i Samsung i LG i oni wszyscy chcą robić jeszcze lepsze, ale gorzej jest, jeśli nasz jest piratowany, robiony w gigantycznej skali i wstawiany do sklepów jako oryginał. To już jest sytuacja kleszczowa. I ja sobie wyobraziłem na przykładzie polskiej Łodzi, która runęła jako miasto włókiennicze, że gdyby nie podróbki bardzo wielu towarów z tej dziedziny produkowanych w Chinach, o czym większość z nas wie, pewnie tam by ten przemysł tak gwałtownie się nie zachwiał. A niestety mamy tam gigantyczne bezrobocie. My możemy mówić o tym, że Amerykanie stworzyli ten projekt dla ochrony własnych interesów, inni mówią, że jest wymierzony w Chiny, czy Indie, czy Wietnam. Prawda jest taka, że w moim rozumieniu akta daje możliwość ścigania dystrybutorów nielegalnych produktów chińskich na terenie Europy przed wprowadzeniem ich na rynek polski. A więc możemy ochronić nasz rynek przed produktami, które są nielegalne i być może zwiększyć możliwości produkcyjne tego kraju. To jest spekulacja, nie jestem ministrem gospodarki, ale wydaje mi się, że tak może być, bo tego się obawia cały świat. Jednocześnie, przyglądając się temu, zobaczyłem, że jednak kluczową rolą w tym wszystkim, czy takim hasłem, jest coś, co jest szalenie błyskotliwe w przekazie medialnym i to jest świat sztuki. I nawet dzisiaj po raz drugi przywołam pana premiera. Powiedział pan, że to jest coś horrendalnego, że ci ludzie zarabiają takie pieniądze w Hollywood, że to jest coś nieetycznego. To wygląda na to, że to są spasione jakieś postaci natkane złotem, które się żywią bez końca jakąś rządzą gotówki się napawają. W Los Angeles to jest 150 tysięcy bezrobotnych aktorów. Tak wygląda ten biznes w realu. Mnie ktoś przysłał zdjęcie hip-hopowca, który ma złote zęby i złote łańcuchy. To świetnie wygląda, mówi nędzarz, okradziony przez internet. Ale nie przysłał już mi zdjęcia pana Dotcoma, właściciela Mega Upload, który na 500 milionów dolarów w ciągu roku obrobił show biznes, zarabiając po prostu na sprzedaży nielegalnych materiałów. Człowiek, który miał 4 helikoptery, żeby grać w polo z helikopterów. Więc to nie jest tak. Rzeczy w show biznesie, w świecie sztuki są policzalne. Ci, którzy je tworzą, ponoszą pewne koszty. To nie jest... Pisarz może siedzi i myślą swoją, coś tworzy, kreuje, aczkolwiek pakuje w to swoje doznania. Ktoś inny to potem powiela, który tych doznań nie miał. Mówimy o tym, że powinny być te rzeczy pięknie dostępne w internecie. To świetnie brzmi, ale żeby on napisał książkę, być może wydawca musiał zapłacić zaliczkę, przynajmniej miał na przycie jakieś. Na zrobienie badań przeszki są różne. Czasem się mówi do człowieka, zrób research poważny, zajmie ci to 3 lata. A jedź w świat, badaj rzeczywistość, tu tam ówdzie, to kosztuje. I potem ktoś to bierze i pstryk za darmo i jeszcze my musimy go prosić, żeby on nam odpalił działeczkę. I mówimy, że ten wydawca wtedy jest krwiopijcą. Eksperymenty w tej dziedzinie były robione. Były robione. Stephen King sprzedawał swoją książkę bezpośrednio z internetu. Po dolarze za jeden rozdział. Zarobił dosyć dużo pieniędzy, ale mniej niż zwykle na zwykłych książkach, dlatego że nie wszyscy chcieli taką formę. Po prostu nie wszyscy chcieli taką formę zakupu. Krzysio Knitel wspomniał o pewnej rzeczy, którą muszę tu sprostować. Powiedział, że są horrendalnie drogie i wspomniał od razu o furniach, ponieważ to jest temat szalenie nośny. Ja twierdzę, że cena płyty nie ma żadnego wpływu na to, czy ludzie ją biorą, chcą brać za darmo w internecie, czy nie. To tylko wyjaśnię, że jeśli cena płyty polskiej kosztuje 30 zł, bo tak mniej więcej kosztują w sklepie, niektóre kosztują 50 zł, to od razu w tym jest podatek VAT 6 zł. 50% tej ceny, Krzysiu, to jest marża sklepu. który płaci za powierzchnię 100 euro na przykład za metr kwadratowy. Za X w tym wszystkim to jest 10% ceny hurtowej, czyli złoty 50. Wykonawcy biorą, proszę mi nie przeszkadzać, wykonawcy biorą 3 zł z tej płyty za 30 zł, a wytwórnia zarabia 3 do 4 zł. Reszta, ja ciężko mi mówić jest, kiedy w pół zdania wrzuca się swoją intencję. Zaraz dojdziemy do modeli nowoczesnych, ok? Tylko tyle chciałem powiedzieć, że to, że cena jest droga, to zacznijmy od VAT-u. Zacznijmy od kosztów wynajmu powierzchni, które również są obłożone VAT-em, od ZUS-ów, za które trzeba płacić w wytwórniach, wszędzie i tak dalej, od kosztów obłożonych VAT-em urządzeń studyjnych, w których się to wszystko nagrywa i wtedy dopiero uzyskamy prawdziwy wynik. Dziś mogę powiedzieć, że muzyka w rzadkich wypadkach zarabia na siebie, mimo tych straszliwych cen. Teraz tak, w pewnym momencie, ja przepraszam, że tyle mówię, ale to wymaga wszystko objaśnienia, bo przecież borykamy się z czymś ocierającym się o pomówienie, że ta sztuka, że ci ludzie są, artyści są krwiopijcami. Tam pani musi kierować nie do mnie rękę. Pan minister Boni powiedział w którymś momencie w rozmowie telewizyjnej z Tomkiem Lisem, że może wzorzec Radiohead jest warty przestudiowania. Tak, tak, szybko to objaśnię. Zespół Radiohead to jest brytyjska grupa, piekielnie popularna. Kiedy się skończył kontrakt z grupą, z korporacją EMI, postanowiła wydać sama płytę. Nagrywali ją 2 lata. Powiedzmy otwarcie, kosztowało to nagranie 450 tysięcy dolarów, czyli studia, hotele, wszystkie te rzeczy, ale okej, okay, nagrali tę płytę i wstawili ją eksperymentalnie, jak nikt wcześniej, do internetu z takim dopisem pay what you want, czyli zapłać ile chcesz. Ona była do ściągnięcia za darmo przez kilka tygodni, nie wiem, czy przez 10 dni, czy przez 2 tygodnie. Była do ściągnięcia za darmo i ludzie mogli zdecydować, czy chcą zapłacić, czy nie, a jeśli chcą, to ile. Następnie ta płyta pojawiła się w sklepach. Zespół objaśnił potem, że ta sprzedaż skończyła się fiaskiem. To znaczy, ściągnięto i zapłacono za połowę regularnego nakładu w stosunku do tego, co sprzedawali wcześniej w sklepach. Czyli ludzie nie zapłacili za te płyty. To jest zespół, który mógł sobie na ten eksperyment pozwolić, ponieważ sprzedał wcześniej 30 milionów płyt i szacunkowo ze wszystkich praw autorskich, czyli swoich tantiem wykonawczych, kompozytorskich i tak dalej, suma summarum zarobili między 60 a 80 milionów dolarów w ciągu 10 lat. I co zrobili potem? Już następną płytę, jako ludzie absolutnie wolni, wydali w internecie, ale kazali za nią płacić. Oni bezpośrednio z pominięciem korporacji wielkiej. Kosztowała w wersji Wave, czyli tej jakości przyzwoitej, 11 euro, więc na polskie pieniądze to około 46 zł, czyli tyle, co kosztuje. A w wersji MP3 to jest jakość nagrania około 30-40% gorsza od oryginalnej, choć niezauważalna w pierwszej chwili, jak się słucha z odtwarzacza, kosztowała około 30 zł. Zespół w tym momencie zarobił więcej niż wytwórni, ponieważ zabrał również profit wytwórni. A więc to nie jest idealny wzorzec, bo później jeszcze wydano tę płytę na CD z dodatkiem gazety i tu już knockout, panie ministrze, bo ona kosztowała razem z gazetą 150 zł tym razem już na nasze pieniądze, bo kosztowała 53 dolary za sztukę z bardzo ładnie wydaną gazetką. Przewieźli się na tym pierwszym eksperymencie, zobaczyli, że tak nie działa. Dlaczego tak nie działa? Bo jest coś takiego, że istnieje dystrybucja, że istnieje jakość. MP3 nie stanowi tej jakości. Dla wielu ludzi to jest bardzo poważna rzecz. Dla wielu ludzi posiadanie płyty w opakowaniu to jest w dalszym ciągu posiadanie przedmiotu, który jest jak wałek Edisona, tylko w nowej wersji. To jest coś, co chce mieć na pamiątkę. MP3 nie stanowi pamiątki, bo jej nie można wziąć do ręki, chyba że ją nagramy na CD. Te przykłady, ja mam ich więcej, ale one się sprowadzają do jeszcze jednego bardzo ważnego momentu. Otóż Są dwie kwestie ostatnie, które poruszę, choć mam ich więcej, ale myślę, że one są bardzo istotne dla zrozumienia tego problemu. Pierwsza kwestia to jest, kiedy świat się zorientował, że świat sztuki i kultury znalazł się na wirażu, jeśli chodzi o internet. Początkowo wszyscy byli zachwyceni MP3-kami. Artyści podejrzewali, że to jest tak podła jakość, bo ja to słyszę w studio, jak gra oryginał i gra MP3, to naprawdę strasznie słychać. Więc sądzili, że ludzie będą tym się posługiwać tylko jako wizytówką, a posłucham, zobaczę, prawda, i będę chciał mieć oryginalne nagranie. Okazało się, że nie. Okazało się, że wraz z pojawieniem się iPoda i dalej iPhone'a, kolekcja MP3 stała się kluczowym źródłem słuchania muzyki, przy czym to jest taki wybór ludzki, że my niekoniecznie chcemy mieć lepszą jakość, czasami wolimy gorszą. VHS o tym świadczy, mieliśmy nagrania bardzo podłej jakości, robione czasami pirackie z kamer utrzymanych na ręku podczas seansu filmowego. Tam człowiek widz się bujał i nadal ten film szedł. Ale okazało się w pewnym momencie, że powstało pewne zjawisko. Oto powstał portal YouTube i na tym portalu ludzie zaczęli instalować swoje posiadane przez siebie w taki czy inny sposób zdobyte obrazki filmowe. YouTube, czyli chodzi o to, żebym nie wyjaśnił. Czy żebym odczytał, czy żebym wyjaśnił. Ale rozumiesz, co ja mówię w ogóle z tego? To posłuchaj, bo cię może to oświeci w jakiś sposób. Naprawdę mówię, bez ironii, może cię oświeci. Otóż tam wstawiano nagrania filmowe za darmo i nagle się okazało, że wartość tego YouTube'a osiągnęła 4 do 6 miliardów dolarów, choć był to tylko software i serwery. Dlaczego? Bo content tam wstawiony okazał się mieć gigantyczną wartość. I w którymś momencie, gdy ktoś wstawia tam czyjeś dzieło, nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet jeśli tam nie ma reklam w pierwszej chwili, buduje gigantyczną wartość przedsiębiorstwa. W którym momencie chronić prawa? YouTube został do tego zmuszony szantażem Universalu, Warnera i innych firm, które zgodnie z prawem amerykańskim zagroziły, że będą to odszkodowania idące w miliardy dolarów. YouTube zgodził się weryfikować materiały. W zeszłym roku usunął 5 milionów stron z nielegalnymi materiałami, znalazł specjalne systemy identyfikacji i to się daje wykryć. I to nie jest tak, że to jest niemożliwe do wykrycia. Amerykanie pod tym względem, i to już ostatnie moje zdanie, pani zabrała głos dzisiaj 7 razy. Proszę mi dać dokończyć. Jeden jedyny raz, na który czekałem 4 godziny, okej? Otóż Amerykanie mają inną szansę rozwiązywania tego problemu niż my i tu się zwracam do pana premiera, ponieważ parokrotnie pan mówi, że zastanawia się pan, co się stało. Tak, jest prawdą, że to jest tak jak nowe pokolenie pomogło panu wygrać wybory, to pierwsze po 89 roku, które pierwszy raz zagłosowało i chciało mieć świeżą reprezentację. Tak teraz jest to nowe pokolenie, które w całości jest pokoleniem internetowym, które wtedy, gdy pan wygrywał wybory po raz pierwszy, miał lat 13-14. To są dzisiaj ludzie, którzy żyją i my żyjemy w pewnym ciągu, żyją i mają temperament, my żyjemy w pewnym ciągu od komunizmu. Myśmy nie mieli praw autorskich. Tu nie miał kto tego nauczyć. W komunizmie one nie istniały, one były chronione tylko względem niektórych autorów, ale można było robić z nimi, co się chce. Jeszcze w 90-tych latach telewizja publiczna przeprezentowała teledyski nielegalne, nie pozbawione praw autorskich. Żyjemy w obrębie prawa autorskiego od stosunkowo niedawnego czasu, ale nikt nie egzekwował tego prawa w internecie, a więc żyjemy w tym systemie bezprawia nadal. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych rozwiązano wszystkie problemy, które my tutaj dyskutujemy. Rozwiązano wstawianie nielegalnych plików i zdefiniowano, kiedy to jest piratowanie. Zdefiniowano, co to są sample. Cały hip-hop się z tym zgodził w ułamku sekundy. Po jednym wyroku, w 92 roku, po jednym wyroku hip-hop stanął na nogi i wszyscy zaczęli płacić za próbki. Tam nie ma problemu. Ja chcę wziąć czyjś kawałek utworu, dlaczego mam za to płacić? Nie ma z tym problemu. Po prostu jest inna kultura pojmowania, czym jest własność. My nie umiemy szanować czyjejś własności i chętnie byśmy pozbawili twórców tej własności, bo oni są taką grupą, która się nie ma jak obronić. Po to jest mój głos, żeby powiedzieć, że my żyjemy, mamy mózgi, to są nasze narzędzia, one są zwichrowane, więc pozwalają nam coś tworzyć i tym się różnimy od innych ludzi, którzy tej umiejętności nie mają, ale za to mają umiejętność zbudowania nam domu czy naprawienia samochodu. Nie można nas pozbawiać naszych praw. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję za ponagranie.
Dziękuję bardzo. Twitter wywołał panią Magdę. Bardzo